Ja, proszę Państwa, więc zastanawiałem się, ile razy powiem na temat tego faktu, że Bóg jest dobry. I okazuje się, że tylko dwa razy było wystarczające dla mnie. No, ale naprawdę uwierzcie mi, że skorzystałem sam z tego. Gdy nauczałem, że Bóg jest dobry, moja własna wiara w Jego dobroć, przeświadczenie, przekonanie, to wzrosło. Jest naprawdę hallelujah. Bardzo chciałbym, żeby taki sam proces we mnie nastąpił po nauczaniu tego, co dzisiaj zacznę. Ponieważ mam dużo więcej biblijnego materiału, nie wiem, czy przemyślę. Przemyślę mam tak samo mało, jak miałem na początku, gdy głosiłem o tym, że Bóg jest dobry. Ale jakoś tak Bóg dał po prostu natchnienie, żeby coś o tym powiedzieć. Więc podobnie jest teraz z tematem zaufanie. Ale mam dużo więcej biblijnego materiału i może się okazać, że jeżeli będzie rozwinięcie tego tematu, to nie zakończy się dzisiaj i może też nawet nie za tydzień. Zobaczymy. Mnie inspiruje tego rodzaju temat. Powiem, że nawet dosyć długo czekałem, kiedy zacznę nauczać na tematy bardziej inspirujące, a mniej takie porządkowo nauczające. Wiem, że jedne i drugie są potrzebne. Wiem, że był czas nauczania o tożsamości, o królach, o różnych historiach i to było niesamowite. Myślę, że można było o tym wszystkim nauczać przez tyle czasu. No, ale teraz mamy zupełnie inny rozdział i zdaję sobie sprawę, że ktokolwiek by wszedł teraz w trakcie nauczania o dobroci Boga albo o zaufaniu, że właściwie nie potrzebuje być kimś zaawansowanym. A z drugiej strony, nawet jeśli będzie zaawansowanym, nie będzie to temat zbyt rozwodniony, mam nadzieję, zbyt mleczny, ponieważ my wszyscy potrzebujemy na każdym etapie naszego życia wciąż inwestować w siebie słowo w kierunku zaufania i budować zaufanie do Boga. Może być na pewnym etapie twojego życia przeświadczenie, że twoje zaufanie do Boga jest już ustawione, dopóki nie wybije godzina próby. A Bóg jest właśnie specjalistą od wytwarzania okoliczności próbujących to, co osiągnąłeś. Nawet w świecie mamy jakieś wzorniki, prawda, tak? Cokolwiek wyrabia się w świecie, sprawdza się, czy odpowiednio pewnym normom tutaj to odpowiada. Ale to samo czyni właśnie Bóg. Wytwarza w nas pewne rzeczy, nazwał nas gliną, siebie nazwał garncarzem, który nas lepi. Więc kiedy ulepi coś w twoim wnętrzu, coś nowego wybuduje, sprawdza potem, czy to rzeczywiście funkcjonuje, czy to jest to, o co chodziło. Więc wiecie, jak sprawdza, tak? Są dwie rzeczy, które musi przejść ulepiona glina, naczynie. Najpierw musi trafić do pieca na odpowiednio długi czas. Nie za długi, żeby nie zniszczyć naczynia i nie za krótki, żeby po prostu nie było jeszcze za miękkie. Jak to pamiętam, widzisz, dobrze też jest słuchać różnych kazań. Pewien kaznodzieja przytoczył, pewnie też usłyszał skądś, że właśnie to, co robi garncarz, wyjmuje z pieca naczynie i to naczynie gliniane musi odpowiednio zaśpiewać, czyli on pstryka w nie i słucha, jak brzmi. Jeśli jest taki głuchy dźwięk, do pieca z powrotem. Jeżeli odpowiednio śpiewa ładnie, tak jak trzeba, jest gotowe. Bóg cię lepi, a potem patrzy, jak ty śpiewasz. Czy już dobrze, czy już jest tobie ten smak dziękczynienia, uwielbienia, zaufania, tak z polegania na Bogu, czy jest jeszcze taki głuchy łoskot niezadowolenia, narzekania, grymaszenia. Jak jeszcze jest grymaszenia dużo, habas do pieca z powrotem. Aż zostanie osiągnięty ten cel. Tak więc Bóg pracuje nad nami. Jeśli chodzi o zaufanie, bądźcie pewni, że będzie tak samo. Może nauczysz się czegoś o zaufaniu w dniu nawrócenia. Nawet zaufanie spowodowało twoje zbawienie. Po tygodniu, po miesiącu od nawrócenia się coś więcej wiedziałeś, postawiłeś kilka kolejnych kroków i wydawało się tobie, że rozumiesz. Na tym etapie pewnie to było prawdą, ale Bóg cię prowadzi dalej, byś więcej zrozumiał, byś więcej mógł wziąć i do tego będziesz potrzebował więcej zaufania. No ale żeby spowodować większe zaufanie, trzeba poddać próbie to, które już masz. I to tak jest, że my idziemy z mocy w moc, z chwały w chwałę, z poziomu zaufania do następnego poziomu zaufania. Nie pójdziesz dalej, jeżeli się nie przetestuje pierwej. W związku z tym to, co do tej pory wziąłeś, czego się nauczyłeś, to przejdzie dzień kryzysu. Sąd. Krisis po grecku. Mamy słowo kryzys. Ono się z sądem jakoś kojarzy. To jest bardzo ciekawe połączenie. Więc przychodzą godziny sądu, oceny nad tym, co już osiągnąłeś. Tak? To doświadczenie, próba, zarazem Boży osąd i zobaczymy, jak z niej z tego osądu wyjdziesz, czy cało, czy jednak trochę poturbowany. No właśnie ten czas ma to wykazać. Tak? Nawet jest napisany, to będzie ciekawa aluzja do tego przykładu, który podałem w liście do Koryntian przecież, tam w trzecim rozdziale, że w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Bodajże wiersz tam może 17, mniej więcej. Czyli no, ogień wypróbowuje dzieło na każdym poziomie. A więc ty nauczasz się zaufania do Boga, wzrastasz w Nim, a potem przychodzi czas, w którym zderzasz się z rzeczywistością, która poddaje w wątpliwość, czy na pewno Mu ufasz. I zawsze dzień kryzysu, dzień sądu, dzień próby będzie może nawet dniem zwątpienia. Tylko czy kiedy przejdziesz przez to, też będziesz wątpił? Nie. Pomimo zwątpienia, gdy wytrwasz, jest napisane, zbawiony będzie, kto wytrwa. Czyli gdy przetrwasz nawet dzień zwątpienia, to, co osiągnąłeś przed tą chwilą, pójdzie za tobą. Bo też jest w końcu napisane, że uczynki nasze idą za nami. A więc gdy przetrwasz, będzie zachowane, zbawione, znaczy zachowane, uratowane. To, co do tej pory osiągnąłeś, a kiedy masz to, co otrzymałeś, będzie ci dodane. Trzymaj, co masz, wtedy będzie ci dodane. Dlatego kiedy nawet dzień zwątpienia przetrwasz, z tym zaufaniem, które do tej pory miałeś, będzie ci dodana miara zaufania. Także warto nawet, kiedy wątpisz, jednak przetrwać te chwile próby. I ja do was o tym mówię po 27 latach od 27,5 już latach od czasu narodzenia się na nowo, kiedy ja przeżyłem osobiście narodzenie na nowo. Moja mama się czasem zastanawiała, jak to jest, bo przecież byłem wychowywany od małego, bajcelka, na Słowie Bożym, ale ja wiem osobiście, że przeżyłem nowe narodzenie, gdy miałem 13 lat. Wtedy nastąpiło moje osobiste spotkanie z Bogiem i pomimo, że tyle czasu już minęło, to przychodzą ciągle dni kryzysu. A zasada jest taka, że kiedy przyjdzie kryzys dla twojego zaufania, to jeżeli się cofniesz, coś zginie zawsze. Bo jest napisane w Hebrajczykach 10, bodajże 39, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Tak przy okazji, to zaraz do tego dojdziemy, że wiara, pisteo, tłumaczy się też często jako zaufanie. To jest jeden wyraz, który tłumaczy się dwojako. Wiara i zaufanie. W związku z tym jesteśmy z tych, którzy wierzą, ufają i zachowują duszę, a więc i wszystko to, co do tej pory osiągnęliśmy. A jeżeli nie przejdziemy tej próby, cofniemy się, zawsze coś tracimy. Nie znaczy, że nieodwracalnie, bo możemy ponownie podchodzić do tego samego egzaminu, jak na świecie, tak i u Boga. Są ponowne egzaminy. Nawet Bogu bardziej zależy, byś podchodził ponownie, aż zdasz, niż tobie samemu i komukolwiek. Ale zasada jest ta, kiedy nie przejdziemy, kiedy się wycofamy, uciekniemy z pola doświadczenia, coś tracimy zawsze. Zawsze coś tracimy. przynajmniej drogocenny czas, nieodwracalny dar od Boga. No, a więc, czyli jeszcze raz chcę powiedzieć, że także i ja sam co pewien czas dochodzę do miejsca, kiedy moje zaufanie do Boga jest poddawane próbie. No i wydawało mi się, że to już będzie tak łatwo po przejściu przez pierwsze lata różnych poprzeczek, które wydawały mi się astronomiczne. Gdybym miał spojrzeć na nie z perspektywy czasu, zanim przyjechałem do Kutna, to poprzeczki, które Bóg dał, zmuszające do zaufania, wydawałyby się astronomiczne, ale jednak udało się je przejść. I myślałem, że to już będzie zupełnie super. Tymczasem nie wiedziałem, że można już po tylu latach dojść do kolejnych prób zaufania, gdzie wygląda na to, że zupełnie od nowa muszę stawiać kroki. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest naprawdę od nowa, to jest od nowa na kolejnym pułapie. Ja czasami mam wrażenie, że się cofam, ale ufam, że się nie cofam w zaufaniu. Tylko, że to po prostu Bóg prowadzi z chwały w chwałę. Ale za każdym razem, kiedy dochodzę do takiego punktu, to myślę sobie, Boże, czy po prostu to się kiedyś nie skończy? Czy to nie jest tak, czy nie mogłoby być tak, że dojdę do punktu, w którym raz na zawsze wszystko będzie jasne dla mnie? Ale odkrywam, że jeśli chodzi jeszcze o problem zaufania, to są dwie rzeczy. Dla mnie osobiście dwie rzeczy są trudne. I może nawet ta druga, którą wymienię, jest gorsza od pierwszej, bo pierwsza rzecz to jest po prostu zaufać Panu. To jest coś, co na początku jest trudne dla każdego, żeby przestać pokładać nadzieję w czymś innym poza Bogiem i rzeczywiście zdać się na Boga. Ale druga rzecz, która pojawi się z czasem, im trudniejsze zadania przed tobą staną, to jest, żeby przekonać się w oparciu, o co masz zaufać. I dziś też o tym powiemy, chyba że się rozwinę od razu, że tak naprawdę nie zbudujesz swojego zaufania do Boga wysoko i głęboko nigdy, jeżeli wysoko i głęboko nie poznasz, czego On od ciebie chce i jakie fundamenty kładzie pod twoje stopy, bo my ufając polegamy na Jego Słowie. Dla mnie osobiście już w tym momencie nie jest najtrudniejsze, żeby zaufać temu, co On mówi, bo te wszystkie lata pokazały mi, że to jest najszczęśliwsza rzecz, zaufać Jemu. Dla mnie najtrudniejsze jest znaleźć czasami punkt oparcia do zaufania, czyli by upewnić się, że to, czemu ufam, rzeczywiście jest tym, co Bóg do mnie powiedział. Chociaż tyle razy powiedział, ale przychodzą trudne próby i chcę, żeby jeszcze raz powiedział. I wtedy czasami przychodzi zwątpienie, czy rzeczywiście powiedział, a może nie powiedział. A może po prostu mi się pokręciło coś. I jeszcze raz wracam wspomnieniami do tego, co Bóg czyni w moim życiu i od nowa rozważam Jego świadectwa i cuda, których dokonał. I jeszcze raz muszę budować to samo. Upewniać się, że On rzeczywiście mówi. I takie chwile kryzysu przypominają mi to, co też czytamy przecież i w Biblii, gdzie przychodzi czy to Izajasz do Hiskiasza, czy inni prorocy do królów i mówią, tak mówi Pan, będzie to i tamto. A król mówi, daj mi jakiś znak, że to się stanie. A więc ma wyraźne słowo, ale słowo zawiera w sobie tak trudne wyzwanie, że tamci chcieli jakiegoś potwierdzenia, aby ich serce mogło rzeczywiście nakłonić się do tego. Czyli chcieli zaufać temu słowu, ale była wątpliwość, czy rzeczywiście to jest słowo od Boga, bo ono wydaje się tak trudne. To jest ciekawe, że też u mnie osobiście jest tak, że jest długi odcinek, kiedy słyszę Boga, kiedy do innych prorokuję i nie mam żadnej wątpliwości co do tego, szczególnie kiedy widzę błogosławieństwo u innych, gdy do nich prorokuję. I wszystko jest dla mnie jasne, dopóki nie przyjdzie egzamin. A na egzaminie, nie wiem, czy wiecie, czy tak też było u was, bo gdy siedziałem nad książką, wszystko było jasne, że idę na egzamin i teraz mam napisać coś, co ostatecznie zadecyduje o ocenie i wtedy przychodzi wątpliwość, czy rzeczywiście. Rozumiecie? Coś, co było oczywiste wcześniej, przestaje być oczywiste na egzaminie nagle. I wygląda niekiedy tak samo z Bogiem, że On mówi, to było jasne cały czas, dopóki nie przyszła próba. Przychodzi próba i się zastanawia, czy to naprawdę On powiedział. I wtedy potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż wcześniej. Abyśmy się o siebie modlili, do siebie nawzajem prorokowali, potwierdzali wzajemnie to, co Bóg do nas mówi, aby wtedy Kościół naprawdę prorokował i płynął w wizjach, aby ludzie słyszeli Boga, aby byli posłuszni, przekazywali sny od Boga, które mają, dzielili się przekonaniami, różnymi poselstwami, które Bóg daje, abyśmy mogli naprawdę w takim właśnie czasie się wspierać i uzupełniać. Halleluja. No. Także dlatego się cieszę, że mogę o zaufaniu dzisiaj spróbować zacząć mówić, bo właśnie no, sam stanąłem przed kolejnym egzaminem i już po prostu no, było bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. Okej. Mamy użyte w Biblii w Nowym Testamencie przynajmniej 3 wyrazy, które tłumaczymy jako zaufanie. Może się to komuś przyda, może nie, ale pomówmy o samym wyrazie, bo to też wypada, kiedy przerabiamy jakąś definicję i chcemy ją rozwinąć, byśmy przyjrzeli się znaczeniu samego słowa. Popatrzymy później na taki fragment, ale tylko użyję teraz jednego wyrazu. W Mateusza 9,2 jest napisane, że przynieśli sparaliżowanego leżącego na łożu do Jezusa, a on ujrzawszy wiarę ich rzekł do sparaliżowanego: ufaj. I słowo, które tu jest użyte i jest użyte w każdym przypadku, gdzie widzimy Jezusa na ewangelicznej scenie, w obliczu chorego, który ma uwierzyć w uzdrowienie, czy je przyjąć, Jezus za każdym razem używa tego samego wyrazu, trochę innego niż w innych miejscach Nowego Testamentu. I to jest właśnie słowo tharsei, co dosłownie znaczy odwagi. Ufaj, bądź dobrej myśli. Czyli tutaj to wezwanie Jezusa zawiera w sobie taki pewien kontekst. Bądź dobrej myśli. Ośmiel się. Też tłumaczy to międzywierszowo interlinearny Nowy Testament. Ośmiel się. Jest ciekawe. Dla mnie od razu takie tłumaczenia tej definicji tworzą pewne wyobrażenie, że w związku z tym zaufanie, którego oczekuje Jezus, ma mieć w sobie element odważnej śmiałości, ośmielam się, bym onieśmielony, może zawstydzony, w poczuciu niegodności, w poczuciu może odrzucenia, gorszości, marginesu jakiegoś tam gdzieś, siedzącego na peryferiach ulicy, a oto Jezus mówi: śmiało, odważnie, bądź dobrej myśli, optymistycznie, okej, ufaj. I to w sobie zawiera właśnie ten wyraz ufaj. I tego Jezus używał wobec każdego chorego, do którego mówił: ufaj, to właśnie to, ośmiel się, odwagi, chłopie, myśl dobrze, będzie halleluja. Tak. Natomiast jest też inny wyraz, może częściej nawet używany, trudno mi to powiedzieć, ale chyba tak. Na przykład, gdy faryzeusze mówili o Jezusie, przykładowo Mateusza 26,43, który wisiał na krzyżu i powiedzieli: zaufał Bogu, niech go Bóg teraz wyratuje, to użyli wyrazu pepoitchen. W odniesieniu do Jezusa, czyli że on zaufał Bogu, pepoitchen, to znaczy dosłownie ufać, mieć zaufanie do kogoś, wierzyć komuś, polegać na kimś, być przeświadczonym, być pewnym, dać się przekonać, być przekonanym, posłuchać kogoś, ulegać komuś. Czyli wyobrażajmy sobie, tak? Gdy mowa jest o tym, jak Jezus ufał Bogu, gdy wisiał na krzyżu, w ogóle jak ufał Bogu, w ogóle to, co chce, byśmy my reprezentowali w naszej ufności do Boga, to jest jeszcze raz to, pewność. Dać się przekonać, że to, co On powiedział, rzeczywiście jest tym, na czym ja mogę stanąć. Posłuchać się tego. Ulec temu. Uwierzyć. dać się nakłonić, namówić, przekonać. Jest takich wiele znaczeń tego jednego wyrazu. No i mamy w końcu ten trzeci wyraz, który jest tłumaczony jako zaufanie. To jest pisteo, które najczęściej tłumaczone jest w Nowym Testamencie jako wiara, ale też w innych miejscach jako właśnie zaufanie. I to dosłownie tłumaczy się dawać wiarę, ufać, powierzyć. Apostoł Paweł, kiedy był na okręcie tonącym, Dzieje 27-25, użył tego wyrazu. Powiedział: nie martw się, ufam mojemu Bogu, że wszyscy będziecie ocaleni, że Bóg was zachowa. I on tu wtedy to właśnie powiedział, tak? Ufam Bogu, czyli pisteo, dawać wiarę, powierzać się. Myślę, że wszystkie te znaczenia tak naprawdę definiują to, co Bóg chce, abyśmy my reprezentowali w naszym zaufaniu do Niego. I właściwie zdałem sprawę, że to, o czym ja będę mówił, to tak naprawdę wobec tego wiąże się z nauczaniem wiary. Nie jest to typowe nauczanie wiary, bo wiara troszeczkę idzie w innym kontekście, w innym kierunku się rozszerza, a zaufanie w zasadzie bardziej koncentruje się, precyzuje na punkcie oparcia. Tak? Czyli człowiek, który ma ufać Bogu, on będzie się uczył w tym wszystkim cały czas polegania na Bogu, powierzania się Jemu, trwania w oparciu o Boga, no, bycie pewnym. I teraz też raz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że w związku z tym zaufanie, o którym tutaj mówimy, ono musi dotyczyć czegoś. Jeśli chodzi o tych, co siedzieli z boku na ulicy i mieli ufać, że Jezus ich uzdrowi, to czemu oni mieli zaufać? Jezus mówi: ośmiel się, odważ się. W zasadzie w każdej tej sytuacji odkryjemy tą samą cząstkę, słowo. Jezus do nich powiedział: odwagi. I w związku z tym oni już mieli słowo, na którym się mogli oprzeć. Wszakże jest pewna osoba, co do której tego nie mogę stwierdzić, by ona słowo miała, może ona to słowo wychwyciła z kazań Jezusa. To była ta kobieta cierpiąca na krwotok, do której Jezus powiedział: niewiasto, wielka jest twoja wiara. Lub do tej kananejskiej kobiety z opętaną córką powiedział: niewiasto, takiej wiary w Izraelu całym nie spotkałem. Nie wiem, jakiego słowa ona się uchwyciła. Ona po prostu przekonała się do Jezusa, przekonała się do jego przesłania, z jakim przyszedł, do tego, co sobą reprezentował. Zaufała jego pozycji w służbie i mogła coś przyjąć. Okej. Ale teraz, jeżeli chodzi o ciebie dokładnie, który już nie widzisz fizycznie Jezusa, nie możesz być pod tym bezpośrednim powiewem namaszczenia, które na nim spoczywało, to czemu ty musisz zaufać, to jest zawsze, za każdym razem słowo. I zanim będziemy cokolwiek dalej mówić, pokazywać ufających, nieufających, przesłanie zaufania, tego jest w Biblii naprawdę sporo. No, zebrałem dużo więcej niż do tematu o dobroci. To chcę od początku rozwiać tą wątpliwość. Taki zarzut, który może trafić się pewnym wierzącym, bo i mnie się czasem napataczał, że ufasz Bogu i nie dzieje się to, czemu zaufałeś. Tak? Ufasz, że będzie dobrze, no i nie jest dobrze. Ufasz, że się jakoś ułoży, bo powinno się jakoś ułożyć. Ty postawiłeś na Boga, bo chciałeś być w dobrej myśli, ośmieliłeś się na to i tymczasem nie stało się. Co z tym? No to wtedy w takim pierwszym odruchu powoduje pewne cofnięcie się naszej pozycji wierzących i ufających do miejsca pewnej rezerwy, do miejsca asekuracji i uważania, a jeśli się w tym miejscu asekuracji utwierdzimy, będziemy ostrzegać innych, mówiąc: nie bądź taki hej do przodu, ty poczekaj z tym, bo ja się zawiodłem, to nie tak jest. Jeżeli sobie tej rzeczy człowiek nie wyjaśni na początku swojego życia z Bogiem, to będzie się o to potykał i albo sobie chorą teorię wytworzy, albo po prostu wiele razy pokieszeruje się. My musimy dokładnie wiedzieć, co zrobić z naszym zaufaniem, o co je właśnie zaczepić, bo inaczej będzie wielkie nieporozumienie. Więc jeszcze raz, błąd klasyczny, który popełnia świat i niestety ten błąd przeciągają często wierzący do swojego chrześcijańskiego życia, to taki: jakoś to będzie, ufam Bogu. Co to jest za rodzaj zaufania? Zaufanie o co? To tak samo mówią ludzie uczący się pozytywnego myślenia w świecie. Wystarczy tylko New Age'owe książki kupić. I zobaczycie, ile tam tego jest. Albo pójdźcie do astrologów, tak, którzy też uczą się tego. Lub no, spotkajcie menadżerów, amwayowców. Popatrzcie, czym oni się faszerują, jakiego rodzaju psychiczne sterydy pakują sobie do swojej duszy pod tytułem, że będzie dobrze, jestem menadżerem, jestem świetny, jestem genialny, jestem super sprzedawcą, ja sprzedam jak najwięcej, ja to... Czemu oni ufają? To są jakieś czary tak naprawdę. Ja tylko przypomnę, coś już wiele razy do tego wracałem, że w Wizajaszu sobie to miejsce mogę odtworzyć, bo to było ileś nauczeń wstecz, jest powiedziane o Bogu losu. Myślę, że jeśli ludzie tak strasznie cześć oddają Bogu czy bogini losu, nie dziwne, że czasem dostaną jakieś diabelskie prezenty od tego bóstwa. Bo ciągle wyznają, jakoś to będzie, nie? Będzie, bo ja jestem dobry. Znaczy, że nie mają w sobie tej dobroci i doskonałości, ale czarują w siebie to i wierzą, że to może są jakieś siły autosugestii. Ale przecież nasza autosugestia nie jest kimś innym niż my, czego my dla siebie nie zrobimy, nasza sugestia niczego dla nas nie zrobi. A jeśli coś zrobi, znaczy, że to nie my. To pytanie kto? Więc to są po prostu czary tak naprawdę i uwalnianie mocy demonicznych czasami, myślę. Nie możemy tak wierzyć, jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. No przecież ludzie, kochani. W związku z tym musimy wiedzieć w oparciu, o co ufamy. Może pesymiści, gdyby mnie słuchali teraz, by poklaskali, powiedzieli, no wiemy w takim razie, że nigdy jakoś nie będzie, będzie zawsze źle. I myślę, nie chodzi o to, żeby być pesymistą. Pesymista z góry zakłada, że się nie uda. Przesadny optymista, że się na pewno uda. Ja myślę, że nie mamy przesłanek bez Boga, nie ma przesłanek, że się uda lub nie, jeżeli nie widzisz przyszłości swojej. Chyba, że patrząc matematycznie na to, co ty robisz, wyciągniesz wniosek zrównania, którym jest twoje życie, no to wtedy może jest uzasadnione jakieś wyrokowanie, ale no dobra, nie rozgadajmy się nie w tą stronę. Chodzi o to, że my musimy wiedzieć w oparciu o co ufamy. Człowiek ufający Bogu to jest zawsze ktoś, kto poznał Boga i Jego Słowo i w związku z tym wie, o co opiera swoje przeświadczenie związane z przyszłością. Jeżeli Boga nie znasz, ani nie wiesz, co On do ciebie mówi, nie masz najmniejszej podstawy, by czemukolwiek zaufać. Żadnej podstawy. Ci, którzy ufali w czasach Jezusa, nie znając Go ze słowa, znali Go z widzenia i z Jego dzieł i cudów, które były rozpowiadane. Czy tak nie jest też i dzisiaj, że im więcej świadectw słyszysz, tym bardziej wzrasta twoja wiara i przekonanie o tym, co Bóg może? Tak było też w czasach Jezusa. Tak czy siak, ty musisz poznać metody działania Boga, usłyszeć o nich, przekonać się do nich, a szczególnie Biblię, Jego Słowo przyjąć jako przesłanie obietnic do twojego życia i na tym stanąć, trzymając się kurczowo tego, co On mówi. Trochę w czwartek o tym mówiliśmy, ale użyję tego przykładu jeszcze raz, on jest dla mnie no po prostu nierdzewny, chyba dozgonny przykład z tej proroczej wizji wspinaczki na górę. Ta wizja przedstawiała ludzi wchodzących na półki skalne. Ta góra reprezentowała wojnę, jaką my toczymy w duchu pomiędzy Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności. I na pewnym etapie ten wojownik wbił miecz w ziemię i się przywiązał do niego. Tak? Miał taką myśl wcześniej, żeby może go zostawić, bo czuł się tak dobrze, już nie widział problemów, myślał, że może się nie przyda. Ale jakimś sposobem jednak przez, no nie wiem, powiew natchnienia wziął miecz, symbolizujący słowo, wbił głęboko w ziemię i przywiązał się do niego. I okazało się, że to uratowało go w bardzo krytycznej sytuacji, w kryzysie. W związku z tym twoje zaufanie to jest przetrwanie. A przetrwasz, kiedy się przywiążesz do odpowiedniej rzeczy. Wchodzisz coraz wyżej. Coraz wyżej, coraz z punktu widzenia alpinisty niebezpieczniej. Tym bardziej potrzebujesz się zamocować. bo z im wyższej półki spadniesz, tym bardziej boli, tym gorzej. Potrzebujesz solidnego zamocowania. W związku z tym zaufanie jest zamocowaniem. Ale jak wiecie, że gwoździe, te kołki alpinistów i sznurki nie są do powietrza przyczepiane, do gruntu, do czegoś. Coś musi być usadowione, wbite w skałę, w ziemię. Słowo Boże. Zawsze Słowo Boże. Zawsze Słowo Boże. Ty potrzebujesz mieć zawsze słowo od Twojego Boga. Ty musisz zawsze wiedzieć, co Bóg do Ciebie mówi w danym czasie Twojego życia, bo tylko wtedy jesteś w stanie przetrwać. Jak nie wiesz, co mówi Bóg i przychodzi zwątpienie, zostaniesz zepchnięty ze swojego miejsca i z byle pod muchem. A więc słowo, a jeszcze precyzyjniej, obietnica Twojego Boga. Obietnica Twojego Boga musi być tym, czego się trzymasz. Inaczej nie przetrwamy. Okay? I dlatego w tym momencie powiedziałem, że tak jest niesamowicie istotne rozpoznać, że Bóg mówi do ciebie. I tak niesamowicie jest ważne zachować to, co już powiedział. Chcę w końcu zacząć ten temat, ale skoro to wprowadzenie jest takie istotne, więc muszę kontynuować, że bo może być też tak, że w chwili próby i konfrontacji będziesz zbyt zaabsorbowany walką o przetrwanie, żeby dopiero wtedy szukać tego miecza, aby wbić go w grunt. Ty musisz mieć go wcześniej. Ty musisz mieć słowo od Boga pewne zawczasu, zanim przyjdzie godzina sądu. Bo w zamieszaniu możesz po prostu niczego nie znaleźć. W zamieszaniu możesz słyszeć złe rzeczy. Ja się sam przekonam o sobie, jak jestem w kiepskiej formie. Ostatnio nawet postanowiłem, że nawet nie chcę słyszeć niczego, bo po prostu mam wrażenie, że mogę złapać fałszywe jakieś słowa. Stwierdziłem, że będę polegał tylko na tym, co usłyszałem wtedy, kiedy byłem po uwielbieniu, kiedy byłem w namaszczeniu, kiedy czułem obecność Bożą, kiedy miałem potwierdzenie w swoim duchu, że Bóg do mnie przemówił. A więc ja muszę na złą godzinę, godzinę presji, na myśl, na serce mieć coś, co dostałem wcześniej. Okej? Okay? Rozumiecie? Czyli najgorsi są tacy właśnie ludzie zmienni i oni stają się przewrotnymi. Już to też przerabiałem przed laty, kiedy przychodzą ciężkie burze emocjonalne, psychiczne, zawirowanie i myślisz, co wtedy. Ty musisz wiedzieć, co wtedy zawczasu. I zaufać temu, co wcześniej było powiedziane. Nie w tym czarnym momencie. Bo w tym czarnym momencie to raczej chyba już wtedy innych potrzebujemy, gdy nie wiemy, co robić. No, żeby nam pomogli, czyli Kościoła po prostu i ludzi normalnych, którzy nie będą nam z ciała dobrze życzyli na zasadzie, co oni myślą, tylko którzy są w stanie, w kondycji wiedzieć od Boga, co On mówi na tą chwilę, okej? Okay? Taki przykład wam tylko przytoczę do tego miejsca, bo on byłby istotny, co też... Nie pamiętam już, czy w The Morning Star to przeczytałem, czy w której książce, o tej technice, już to też mówiłem kiedyś tutaj, tak, technika przechodzenia przez zasłonę dymną, która była częścią takich fortelów wojennych stosowanych przez Niemców wobec wojsk alianckich, amerykańsko, angielskich. Płynęła flota i wtedy, no, gdy miny wodne były wypuszczane naprzeciw floty, no to nie były aż takie duże straty, jak kiedy Niemcy wypuszczali zasłonę dymną. Wtedy statki traciły orientację i zderzały się nawzajem i straty były większe niż przez miny wodne. I wtedy dowództwo opracowało strategię. To jest niezwykła analogia do życia duchowego, no bardzo precyzyjna. Opracowali taką technikę pokonywania zasłony dymnej. Nie zmieniać kierunku. Proste. Nie było od tej pory żadnych kolizji, żadnych stłuczek, żadnych strat. No fantastyczne. Ja to w którymś miejscu też tutaj nauczając powiedziałem to też tak, żebyśmy my nauczyli się nie zmieniać decyzji podjętych na górze, w społeczności z Bogiem. Gdy jesteśmy w dolinie i w zamieszaniu. Bardzo byłem ucieszony, kiedy w książce Wołaj do mnie Argentyno przeczytałem ostatnio zdanie, które prawdopodobnie było jednym z takich kluczowych założeń w szkole biblijnej, która tam była opisywana w Argentynie w czasach tego niesamowitego przebudzenia w latach 60. Tam było takie powiedziane hasło, żeby się nauczyli studenci tej szkoły. To była bardziej szkoła życia chyba wiary i chodzenia z Bogiem, obecności Bożej. Było tak, nie zmieniaj raz podjętej decyzji. Naucz się tego. Wow. Zupełnie po mojemu to jakoś zabrzmiało. Hallelujah. A to było w Argentynie mówione gdzieś tam parędziesiąt lat temu. No super. Czyli kiedy Bóg przemówi do nas, kiedy człowiek modlił się, pościł, podjął decyzję, zaufał, była radość i poszliśmy w tym kierunku, no to o co chodzi? Gdy człowiek się nie nauczy tej zasady, to wiecie, to jest tak, że potem wchodzimy w zasłonę dymną i podejmujemy decyzję od nowa, a wtedy już nie potrafimy temu zaufać, bo ani nie jesteśmy pewni temu, co słyszymy, ani w nas nie ma siły, aby zdobyć się na zaufanie niepewnym rzeczom i wtedy stajemy się przewrotni i trochę zabłąkani, jak nie obłąkani. Dlatego jest strasznie ważne nauczyć się zaufać temu, co Bóg powiedział. Powiedział? Wypuścił, mieliśmy pokój, radość, przekonanie, byliśmy na górze, było to jasne, pewne, poszliśmy w tą stronę, hallelujah, i wystarczy. I trzymamy kurs. I chodzi o to, żeby nauczyć się też tego myślenia. Zaufanie na tym właśnie polega. Sposób myślenia ufacza Bogu jest właśnie taki. Zaufałem temu, co ze mną zrobił, temu, jak mnie wysłał, poszedłem w tą stronę i nie zmieniam kierunku, bo On jest tym, który zawieść nie może. Halleluja. Nie mogę przypomnieć sobie zdania, które miałem zapisać sobie w związku z tą lekcją, może mi się udaje tutaj wykonstruować na bieżąco, jak to było. Myśl pamiętam, z wyrazów nie pamiętam, że właśnie człowiek, który zdecydował się ufać Bogu, to tak naprawdę idąc za swoim zaufaniem, musi podejmować decyzję skazywania się na katastrofę z ludzkiego punktu widzenia. Dlatego jest tak bardzo ważne wiedzieć, że Bóg do nas powiedział. Rozumiesz? Nie bardzo? Ufając Bogu, mamy na myśli sytuacje kryzysowe, tak? Trudne. W których po ludzku byśmy zawczasu się wycofali w imię asekuracji i samoobrony. Po ludzku byśmy bronili się własną ręką jak można, zastawili, wzięli zapas, dużo rezerwy, przyczaili i bardzo się czaili. To tak jak dzisiaj Amerykanie prowadzą wojnę, mam wrażenie. Jest taka asekuracja, że się w głowie nie mieści, boją się jednego żołnierzyka stracić, dlatego przykład w końcu nawet jednego komandosa w te góry w Afganistanie nie wypuścili, żeby zaryzykować chociaż złapanie tego Bin Ladena. Asekuracja taka, że po prostu, rozumiecie, człowiek, który ufa Bogu, przekracza granicę zerową. Czas płynie. Jesteśmy na osi, na której poruszamy się, czy chcemy, czy nie chcemy. Osi czasu. Zaufanie sprawia, że przekraczasz punkt zerowy z punktu widzenia, tak po ludzku rzecz biorąc, rozsądkowy, asekuracyjny punkt zerowy. Przekraczasz. W związku z tym wiesz, że teraz albo Bóg coś uczyni, albo będzie katastrofa. Zaufanie sprawia, że pozwalasz sobie ten punkt przekroczyć, czekając dalej. I wtedy albo się roztrzaskasz, albo nie. Ja sobie tak już wiele razy powiedziałem. Co jakiś czas też Sylwii to powtarzam. Albo niech się to roztrzaska, i wtedy dla mnie będzie sprawa jasna, co mam dalej robić, to znaczy, że ja się pomyliłem i że źle odczytałem Boga, to nie Bóg do mnie w takim razie mówił w tej kwestii, to nie On to zrobił, jeśli On nie zabezpieczy teraz punktu uderzenia, bo przekroczyłem punkt zerowy, jak nie zabezpieczy teraz mnie przed rozbiciem się, to znaczy, że to był mój cielesny pomysł i lepiej niech się szybciej rozbije, będę wiedział, że muszę od nowa szukać Jego woli i słowa. No ale jak inaczej się przekonać? Musisz więc zaryzykować w tym zaufaniu. Ufam, przekraczam punkt zerowy, patrząc z boku, ktoś by powiedział, gdyby dokładnie znał okoliczności, ho, Jesus Lord, ratunku. Tak? A ty mówisz, Bóg jest dobry. Hallelujah. I zmierzasz w kierunku punktu uderzenia już, żeby się rozbić i mówisz, hallelujah, zaufałem Bogu. Dlaczego możesz to zrobić? Tylko dlatego, że dobrze znałeś Jego słowo, któremu, na którym spoległeś. Znałeś się dobrze i wyraźnie, byłeś Jego pewien. Uchwyciłeś się tego słowa i Jego słowu zaufałeś. Temu, co Bóg do ciebie powiedział, przekazał, Jego naturze, którą ci objawił. Temu zaufałeś, jak cię prowadzi. I dzięki temu możesz iść do przodu. Okej? Okay? Więc widzicie, że nie można ufać Bogu, jeżeli się Go nie zna i jeżeli się nie zna Jego słowa. Tak jest? No właśnie. Wow. Myślę, że to było potrzebne wprowadzenie, chociaż zajęło mi większość czasu przeznaczonego na to dzisiejsze nauczanie, ale to było takie ważne kompendium tych myśli dotyczących zaufania. Ale jeszcze gwoli omawiania takiego wstępnego. Są okoliczności też, w których możesz nie mieć słowa wyraźnego, specyficznego na tą sytuację, ale kiedy znasz Boga jako Ojca, też będziesz ufał i wiedział. Na zasadzie takiej, jak to w tym starym przykładzie opowiadanym na różnych ewangelizacjach, że zaufanie to jest jak skok dziecka do tyłu z szafki, wiedząc, że tam tata stoi. Lub przodem z zawiązanymi oczami. Tata mówi hop. On wie, że tata złapie. Nie widzi. Zawiązane oczy ma. Jest zabawa. Ale on wie, że tak brzydkiego numeru tata nie zrobi mu nigdy. Złapie na pewno. Skąd on to wie? Nie umie czytać, ale zna naturę ojca. Myślimy o dobrym ojcu w tej chwili, o normalnym, zdrowym ojcu, że jego natura jest taka, że na pewno go złapie. I my, znając naturę Boga, w pewnych ogólnych sytuacjach też mamy zaufanie, nawet kiedy nie usłyszeliśmy wyraźnego słowa. Jest wiele okoliczności, w których my to słowo powinniśmy znać przez fakt, iż poznaliśmy Ojca, że wiemy, iż On jest dobry, iż jest naszym Bogiem, a Jezus jest naszym Panem. I ufamy Mu. Okej? A więc zawsze zaufanie musi dotyczyć tego, co poznaliśmy, a więc Boga, Jego natury i oczywiście Jego słowa. Halleluja. Ja. Mamy parę miejsc w Ewangelii. Przynajmniej trzy przykłady znalazłem, w których Jezus mówi do tych przyprowadzanych do Niego tak, ufaj. Halleluja. To znaczy, że przynajmniej trzy razy Ewangelie przekazują nam to proste wezwanie, apel, gdy przychodzimy do Niego z problemem nie do rozwiązania. Ośmiel się. Chłopie, odwagi, przyjdź. No i pierwsze to, co żeśmy właśnie przeczytali, Mateusza 9:2, to było ufaj Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Śmiało, przebaczyłem Ci. Nawet nie prosiłeś o to, co dziwne. Przebaczyłem Ci. W 22 wersecie czytamy, a Jezus obróciwszy się, ujrzał i ujrzawszy ją rzekł, ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Znowu. Mateusza 14:27. I zaraz Jezus do nich powiedział, kiedy szedł po wodzie, oni byli w łodzi, mówił: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Otóż to, ufajcie, a więc mamy te trzy historie, one się powtarzają w niektórych Ewangeliach, ale mają to właśnie proste wyzwanie, czyli my w obliczu Jezusa, tak jak uczniowie w łodzi, w obliczu chodzącego po wodzie, tak jak ci chorzy w obliczu idącego, tak my w obliczu zawsze żyjącego, zmartwychwstałego Pana, my zawsze możemy usłyszeć to, co Ewangelia do nas kieruje. Ufajcie, ja jestem. Halleluja. Amen. A przecież On to powiedział, odchodząc, tak? Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto ja jestem, a skoro On jest i mówi, ufajcie, ja jestem, w związku z tym na jakimś generalnym poziomie dla całego Kościoła, dla całego świata brzmi taki apel. Ufajcie, ośmielcie się. Głowa do góry, proszę Państwa. Odwagi. Bądźcie dobrej myśli. Oto Jezus. Halleluja. Jeśli masz jakiś problem, przychodź do Niego śmiało. Zaufaj. Cokolwiek to oznacza, to na pewno coś dobrego, że przy Nim jest odpowiedź dla ciebie. Amen. Tak, i mamy też jeszcze w Ewangelii Jana 16:33. To już takie nauczanie Pana Jezusa małe. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Amen. Dzisiaj też jest generalne słowo, którego możemy się trzymać obiektywnie. Tak? Przyjdzie utrapienie, czy przyjdzie ucisk, przyjdzie cokolwiek, ale ty mówisz tak, świat został zwyciężony przez mojego Pana. Ja jestem na tym świecie, co prawda nie wiem, co ma się wydarzyć dziś czy jutro, nie usłyszałem, nie mam objawienia z nieba, ale słowo do mnie mówi, że mam ufać, iż świat jest zwyciężony przez mojego Pana. Alleluja. Cokolwiek to oznacza, mam ufać, pokładać w Nim nadzieję, być przeświadczonym, pewnym, ulegać Jemu. Halleluja. Tak. Poświęćmy jeszcze z 5-10 minut na może parę historii o tych, którzy Bogu nie zaufali. Jak to z nimi było? Gdybyśmy chcieli przykłady do niezaufania, niepolegania, zaczerpnąć ze świata, nie wyszlibyśmy nigdy już z tej sali. Bo świat żyje, nie ufając Bogu. Bo 6000 lat historii ludzkości to jest pasmo przykładów nieufania Bogu. W związku z tym ponoszenia wszystkich konsekwencji. Ale weźmy kilka i chcę je z Biblii wziąć. Może z życia też parę się znajdzie, zobaczymy. 4 Mojżeszowa 20:7-12. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skał i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę sprzed oblicza Pana, jak mu Pan rozkazał. Zgromadził wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósłszy Mojżesz rękę swoją, uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Przy okazji ten fragment jest takim punktem pewnej niejasności, albo jest tutaj szeroki margines na domysł. I chyba każdy kaznodzieja, który tutaj dochodzi, to zdaje sobie sprawę, że musi coś wytłumaczyć. No bo właśnie nie jest napisane, na czym polega to, że oni nie zaufali, bo przecież zrobili cud jawny. Uderzyli tą laską w skałę i dla szemrzącego narodu wypłynęła obfita woda, obfity podziemny strumień, który napoił parę milionów ludzi, więc tego było naprawdę sporo. Ale Bóg mówi, nie zaufaliście mi. I to, co kaznodzieje zauważają w tym fragmencie, jedyne, co zauważają, przynajmniej jedyne, co ja słyszałem od nich i co mnie samemu przychodzi do głowy, nic innego nie mogę zauważyć tutaj, to niezaufanie ich, nieufność polegała na tym, że zapamiętali starą metodę, Bożą, i nie zaufali, że Bóg może zrobić to samo w nowy sposób i inną metodą. On już przy pomocy laski wydobywał wodę ze skały wcześniej, ale tutaj Bóg powiedział, przemów na oczach synów izraelskich do skały, a więc zaufaj, inaczej mówiąc, że twoje słowo wyprowadzi wodę z tej skały. Oni nie zaufali, że to tak może się stać i użyli starej metody. Przy okazji, na bazie tego przykładu można w ogóle całe nowe nauczanie zbudować o życiu Kościoła, o starych weteranach chrześcijańskich, którzy zawsze blokują przebudzenie. Bo gdy oni się nawracali, to żywa woda wypływała przy takich piosenkach, a teraz są śpiewane inne. Klapa. Bo gdy oni się nawracali, to siedzieli i robili tak, i nabożeństwo było takie, a teraz nie wiadomo, co to jest w ogóle. To nie może być. Nawet jeśli cuda by się działy, coś jest nie tak, bo nie jest tak, jak było, gdy ja się nawracałem. Okej? Bo albo Bóg przeze mnie zadziałał tak, a teraz tak inaczej działa, ja tego działania nie znam. Ale Bóg nie powiedział, że zawsze będzie działał tak samo i że Jego chwała i zaopatrzenie będzie przychodzić zawsze przez to samo źródło. Wcale tak nie powiedział. W zaufaniu chodzi o to, aby zaufać Bogu, a nie metodzie, którą stosował wczoraj. Bo dziś może zdać się nową metodę. Wczoraj było takie nabożeństwo, ale jeśli On nam powie, zróbcie dzisiaj odwrotnie, najpierw kazanie, potem uwielbienie, to tak zrobimy. I halleluja. I w ogóle nie chodzi o to, jak ma być. Chodzi o to, żeby zaufać temu, co On dzisiaj do nas mówi. I uwierzyć, że przez inny, zupełnie inny sposób dokona tego samego, co wczoraj. Afrykę przebudził w taki sposób. Jeśli powie nam, zróbcie to samo, zaufamy. Jeśli powie, w życiu ich nie naśladujcie, mam zupełnie inną naturę i metodę do przebudzenia w Polsce, zaufajmy, że to przyjdzie w sposób niepowtarzalny, wyjątkowy, po raz pierwszy w historii specyficzny. I Mojżesz z Aaronem popełnili błąd starych chrześcijan, starych wyjadaczy chrześcijańskich. Zrobili to, co zawsze działało. I co ciekawe, zadziałało! I zadziałało! I ktoś zupełnie wąskokątny by powiedział, widzisz, miałem rację. A i takiej nie miał. Bo z powodu niezaufania Bogu, choć zadziałało, nie wszedł do ziemi obiecanej. Bóg go skarcił, a potem zaraz, jakbyście czytali kontekst, byście zobaczyli, że mówi do Aarona, już jest koniec, zaprowadź go na górę, rozbierz go w jego kapłańskie szaty, ubierz jego syna Eleazara, przekażesz godność kapłańską Aarona na jego syna i Aaron na tej górze zostanie i umrze. A ty jeszcze chwila i na kolejnej górze też zostawisz swoje życie. Dziękuję. A więc niezaufanie, nawet jeżeli nie będzie widać rezultatu, bo dla synów izraelskich to nie było widoczne. Zgodzicie się ze mną? Oni patrząc zobaczyli, oho, Mojżesz po raz kolejny dokona cudu. Nic dodać, nic ująć. Mucha nie siada. No, a więc, czyli Bóg za każdym razem chce pokazać, że my nie możemy być kocią wiarą. Przywiązaną do metody, stylu i miejsca. My mamy wiarę ufającą Bogu, który chociaż wczoraj, dziś ten sam i na wieki, ale niekoniecznie taki sam w swoim działaniu zawsze. Bo to jest wielka różnica. Jestem ciągle ten sam. Ale spytajcie mojej żony, czy jestem taki sam. 10 lat temu, gdy się pobieraliśmy, lub dzisiaj, jestem ten sam, ale nie taki sam, nie wiem czemu. No ale nie, co do Boga, niekoniecznie na przykład będzie dobre, ale Bóg działa po prostu tak, jak chce. Jak widzicie na przykładzie Mojżesza, raz powiedział zrób to, innym razem inaczej, ten sam cud dokonasz i generalnie Bóg oczekuje zaufania. Czemu? I znowu dochodzimy do tego samego punktu, od którego zaczynaliśmy prawie, że to czemu? Czemu miał zaufać Mojżesz z Aaronem? I jakiego przedmiotu miało dotyczyć zaufanie? Słowa. Tylko i wyłącznie tego, co Bóg powiedział. I znowu znaczy, że ufający Bogu doskonale, to są ci, którzy zrozumieli, co powiedział, zapamiętali to i stanęli na słowie. W związku z tym mieli zadziałać, bo on powiedział tym razem, przemówcie. Widzisz, czyli ucząc się od Mojżesza i Aarona, co ty w swoim życiu miałbyś zrobić? Przypuśćmy, że Bóg ci każe dokonać cudu lub przejść twoją sytuację kryzysową lub przeżyć do następnego tygodnia. Co masz zrobić? Na przykładzie Mojżesza, tak? Co Mojżesz miałby zrobić? Miałby powiedzieć tak, zaraz Aaron, Bóg powiedział, przemówcie do skały. Jak to było? Myśmy zawsze walili w tą skałę lagą. On powiedział, przemówcie. Zaraz, wszystko nieważne, co robiliśmy, on powiedział, przemówcie do skały. On powiedział, przemówcie do skały. Idziemy przemówić do skały. Przemówimy do skały, Bóg powiedział, nigdy tego nie robiliśmy? A zadziała to? On powiedział, przemówcie do skały. To nieważne, że to nigdy nie działało, bo nigdy nie robiliśmy tego, ale on powiedział, przemówcie do skały, halleluja. Widocznie tak się stanie. Oto wygląda na to, dokładnie chodziło Bogu. Uchwycenie się wyraźne tego, co on do nich powiedział i zaufanie, że tak się stanie. I tyle. Halleluja. I na tej historii na dzisiaj skończymy. I jak sami widzicie, że ten temat nie dobiegł końca. Ani notatki, ani temat. I daj Boże, byśmy o tym mówili przez jakiś czas, tak, abyśmy się nasycili tym nauczaniem i tematem. Amen. To co, będziemy modlić się teraz o zaufanie. Pomódlmy się o to, co słyszeliśmy. Byśmy rozumieli, jak ufać Bogu. Byśmy to dobrze rozumieli. Pawle?
Jezu, ja dziękuję Ci za to słowo, Panie, że Ty mówiłeś do ludzi w historii, żeby Tobie ufali i że Ty cały czas mówisz do nas, żebyśmy Ci ufali, Panie. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który ma wszelką moc, że Ty jesteś Bogiem, który mówi i który objawia. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś z nami aż do skończenia świata i że bez względu na okoliczności i wszystko, co staje przed nami, my możemy Tobie ufać. Ja proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, żeby to słowo, które słyszeliśmy, kształtowało nas, kształtowało nasze zaufanie, żeby ono wydało owoc w stosownym czasie, kiedy pojawią się trudności, żebyśmy nie zbaczali drogi, z drogi, która jest przed nami, Panie, ale byśmy wtedy właśnie ufali Tobie. Żebyśmy nie zawracali, ale szli do przodu, ufając Tobie i wiedząc, że Ty nas nie zawiedziesz, Panie. Ja proszę Cię, ucz nas i kształtuj w nas postawę ufności, która będzie trzymać nas na drodze, którą Ty nam wyznaczyłeś. Bo wszystko jest ważniejsze, Panie. Ważniejsze jest, Panie, Ty jesteś ważniejszy, Ojcze, w imieniu Jezusa. I bez względu na okoliczności, my możemy ufać na Tobie i na Słowie, które nam dajesz, Panie. Proszę Cię, żebyśmy potrafili słyszeć, szukać i budować swoje życie na Słowie, które Ty nam objawiasz, które mówisz do nas. I w chwilach trudnych potrafili ufać w Tobie i się nie chwiać. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen.
Rozbliżamy ofiarę. Ogłoszenie ostateczne. Już mamy ze sobą jedno spotkanie z paczkami w Sierradzu. Myślę, że fajne było. Ludziom się podobało w każdym razie, przynajmniej tym, którzy przyszli podziękować za to spotkanie i powiedzieć, żeby no naprawdę jakoś tak ciekawie było i tak z Bogiem więcej jakoś, że taka pani mówiła, że jeszcze nigdy nie była na takim spotkaniu, żeby tak fajnie o Bogu więcej coś. Tak. Super. No, jutro w Aleksandrowie. Czy będziemy dalej modlić się o te gwiazdkowe niespodzianki? Także o zgierz, łask, kutno. Poniedziałek pewnie wiadomo, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Okej. No to chyba wszystko. Korespondencja do Marysi. Amen. Koniec.